o gotowanych jajkach i księciu Lubomirskim. Zamek, nieogrzewany przez lata, przerósł grzybnią mrozu i wszelkiego chłodu. Ściany są zimne i wilgotne, kominki i piece rozpalają się leniwie. Nagrzewają się wprawdzie dobrze, lecz gdy tylko ostatnie bierwiono spłonie, kominek schładza się natychmiast. Dlatego sylwetki wszystkich zaokrąglają się, to od kilku warstw ubrań, które nosi się jedne na drugich. A ten chłód tutaj inny, obcy, klei się do skóry, trzyma ręce i stopy w wiecznym zgarbieniu. Trudno igłę wbić w tamborek, trudno stronę książki przewrócić. Dlatego zimą życie toczy się w jednej największej izbie na parterze przy kominku i po rozstawianych po kątach piecykach tureckich z żarem. Przez co odzież przesiąka swojskim zapachem wilgotnego dymu. Pachnie jak w iwaniu, mawia pan, gdy tam wchodzi. Tam też jadają wszystkie posiłki. Siedzą przy długim stole ustawionym jak najbliżej kominka, na pięknej zastawie prawie same gotowane jajka. Ty się już robisz stara baba. Nawet cię ten Lubomirski nie chciał, choć go na herbatki do siebie prosiłaś. Odzywa się nagle Jakub do córki, gdy jedzą wszyscy śniadanie. Tak zwykle zaczyna się jego zły humor. Musi w kogoś uderzyć. Ewa oblewa się rumieńcem. Słyszą to Matuszewski, obaj jej bracia, Anusia Pawłowska, Ewa Jezierzańska i, to okropne, Tomas. Ewa odkłada sztućce i wychodzi. On tu przecież dla Tekli Łabęckiej jest. Mówi pojednawczo Ewa Jezierzańska i dokłada Jakubowi chrzanu. On jest wielki pies na baby, uważać na niego trzeba. Tekla mu się stawiała, ale to do niej go ciągnie. Niedługo się stawiała, mówi Matuszewski z pełnymi ustami, zadowolony, że udało się zmienić temat. Jakub milknie na chwilę. Ostatnio żywi się tylko gotowanymi albo pieczonymi jajami. Twierdzi, że jego żołądek nie trawi już nic innego. To przecież polski książę, mówi Jakub. Może i książę, ale finansowo i honorowo skończony, odzywa się cicho Czerniawski. Pieniędzy nie ma i żadnego szacunku. Z Polski musiał przed wierzycielami uciekać. Dobrze, że przydaje się jako masztalerz. Jest generałem straży pałacowej, poprawia go Matuszewski. Ale to książę, mówi Jakub rozdrażniony. Idź po nią, zwraca się do Zwierzchowskiej. Zwierzchowska nawet nie ma zamiaru wstać. Ona nie przyjdzie. Obraziłeś ją i po krótkiej chwili dodaje: panie. Przy stole zapada cisza. Jakub nie może opanować oburzenia, drży mu dolna warga. Dopiero teraz widać wyraźnie, że po ostatniej apopleksji lewa strona twarzy przywiędła i nieco opadła w dół. Wziąłem na siebie całą chorobę za was, zaczyna po chwili cicho. Potem mówi coraz głośniej. Patrzcie, kim jesteście. A wcale mnie nie słuchaliście i słowa moje mieliście za nic. Tu was doprowadziłem, a gdybyście mnie tylko słuchali od samego początku, to bylibyście jeszcze dalej. Nawet sobie tego zmiarkować nie potraficie. Spalibyście w łabędzim puchu i na skrzyniach pełnych złota w królewskich pałacach. Kto z was naprawdę we mnie wierzył? Wszyscy jesteście głupcy. Na darmo się tyle z wami męczyłem. Niczego się nie nauczyliście, tylko we mnie patrzycie. Nikt z was nie pomyśli, jak się czuję i że mnie boli. Gwałtownie odsuwa talerz. Obrane ze skorupek jajka spadają na podłogę. Precz idźcie. Ty, Ewa, zostań. Zwraca się do Jezierzańskiej. Kiedy wychodzą, ona nachyla się nad nim i poprawia mu halsztuk z cienkiej wełny. Drapie mnie, skarży się Jakub. Musi drapać, wtedy grzeje. Ty mi byłaś najmilsza, zaraz po mojej Hanusi. Jezierzańska próbuje się wywinąć, ale Jakub łapie ją za rękę i przyciąga do siebie. Zaciągnij zasłony, mówi. Kobieta posłusznie zaciąga grubą tkaninę, tak że robi się prawie ciemno. I teraz schowani są jakby w pudełku. Jakub mówi jękliwym głosem. Moje myśli nie są waszymi myślami. Jestem taki samotny. Wy jesteście ludzie może piękni i dobrzy, ale prostaki. I bez rozumu. Do was trzeba jak do dzieci. Mówię do was o prostych rzeczach, za pomocą prostych podobieństw. Mądrość może być w głupstwie utajona. Ty to wiesz, bo jesteś mądra. Mówi Jakub i kładzie jej głowę na kolanach. Ewa Jeziorzańska ostrożnie zsuwa mu z głowy nieodstępną jego czapkę i palcami rozdziela tłustawe, siwe kosmyki pana. Jakub jest stary. Ewa Jeziorzańska, która go co tydzień kąpie, dokładnie zna jego ciało. Skóra na nim wyschła i zrobiła się cieniutka, lecz za to gładka jak pergamin. Nawet blizny na twarzy wygładziły się, a może zaczaiły się tylko pod głębokimi zmarszczkami. Ewa wie, że ludzie dzielą się na tych, którzy mają poziome zmarszczki na czole i tych, którzy mają je pionowe. Ci pierwsi są pogodni i przyjacielscy, tak sobie o nich myśli. I sama taka jest. Lecz rzadko osiągają to, czego chcieli. Drudzy, ci z bruzdą nad nosem, są gniewni i porywczy. Za to udaje im się zdobyć to, co sobie zamierzyli. Jakub należy do tych drugich. Kiedyś w młodości te gniewne zmarszczki były bardziej widoczne. Teraz jakby się wygładziły. Może cel już został osiągnięty? I nie ma więcej powodów do ich istnienia? Na czole został zaledwie ich cień, zmywany codziennie przez światło słońca. Skóra Jakuba zbrązowiała. Włosy na piersiach posiwiały i przerzedziły się, a kiedyś miał je bujne, czarne. Tak samo nogi. Teraz są prawie gładkie. I przyrodzenie Jakuba zmieniło się. Jeziorzańska może coś o tym powiedzieć, ponieważ kiedyś często miała z nim do czynienia, gościła je w sobie. Ewa Jeziorzańska już dawno nie widziała go w postawie walecznej. Teraz, także przez tę rupturę, przypomina bezkształtny mieszek, który dynda między nogami. Na łydkach i udach pojawiły się siateczki żylaków, malutkich i drobnych, chyba we wszystkich kolorach. Jakub schudł, choć brzuch ma wydęty od złego trawienia. Odwraca taktownie głowę do okna, gdy myje mu delikatną gąbką przyrodzenie. Musi uważać z wodą, żeby nie daj Boże nie była za zimna ani za gorąca, bo wtedy Jakub krzyczy, jakby go mordowała. A przecież nigdy nie była w stanie zrobić mu najmniejszej krzywdy. To jest najcenniejsze ludzkie ciało, jakie zna. To ona wymyśliła też, żeby posłać na wieś do chłopów po specjalny sekatorek, którym obcina się rozdwojone kopyta zwierzętom gospodarskim. Tylko tym daje się bowiem obciąć paznokcie u nóg Jakuba. Idź ty, Ewa, do młodszych kobiet. Wybierz mi ze trzy, wiesz, jakie ja lubię. I powiedz im, żeby przygotowały biały strój i trzymały go w pogotowiu. Wkrótce je zawezwę. Ewa Jeziorzańska wzdycha teatralnie i mówi z udawanym oburzeniem. Nie ma dla ciebie choroby ni starości, Jakubie. Wstydziłbyś się. Widać, że mu to schlebia. Uśmiecha się pod nosem i obejmuje jej tęgawą talię.